Dzień dobry wszystkim. Kolejny, 11 epizod pierwszego sezonu geopolitycznego raportu mniejszości. Dzisiaj rozmawiamy o czymś, co wszystkim umyka, dlatego że wszyscy tak naprawdę są rozgorączkowani propagandą islamistyczną i propagandą ze strony Chin, czy też BRICS, jakkolwiek by to otagować i wskazać palcem. Problem nasz i problem całej tej propagandy wiąże się ściśle z energią. Tutaj odwołamy się i polecimy słuchaczom przesłuchanie odcinka na temat energii. Jest na liście podcastów, dosłownie kilka odcinków temu rozmawialiśmy na temat tego, że energia jest wszystkim. Ten rozdział książki Prawidła geopolitycznej gry dotyczy właśnie się tego tematu. A dzisiaj podamy kilka bardzo ciekawych faktów i nawiążemy do propagandy BRICS i do planów BRICS, a jednocześnie przecież planów chińskich. Zniszczenia czy też skruszenia amerykańskiej dominacji. I co, zaczynamy. Przepraszam za tak długi wstęp. Niech pan Jan się przedstawi, przywita.
Witam państwa z Polski, z dusznej, słonecznej, gorącej. Janko Białko.
To lecimy po kolei. Do czego służy ropa? I do czego służy gaz ziemny? I do czego służą inne surowce energetyczne, które są stawką między innymi w wojnie na Ukrainie? Zaraz troszeczkę szerzej sobie o tym pomówić. Może, panie Janie, chciałby pan na ten temat powiedzieć parę słów?
Ropa, gaz, węgiel. Ropa w 30 mniej więcej procentach wykorzystywana do celów nietransportowych. Produkcja plastiku, produkcja różnych towarów związanych właśnie z, no, po prostu produkowanych z węglowodorów. Zresztą częściowo też ma tutaj udział w tym samym zakresie węgiel. Mniej więcej 70% to transport morski, lotniczy. Oczywiście kołowe. W tej nietransportowej części z ropy będziemy robili jeszcze asfalty z tych najcięższych frakcji, następnie z tych lżejszych frakcji mazut będzie napęd dla statków, później coraz lżejsze frakcje też będą służyły jeszcze do napędu statków, następnie nafta lotnicza, samoloty, później samochody, produkcja paliwa do diesla, benzyny. Jeżeli chodzi o gaz, gaz ziemny i LPG, gaz LPG to zazwyczaj odpad przy produkcji gazu ziemnego i gaz ziemny będzie nam zasilał, myślę, zarówno elektrownie, jak i służył nam w gospodarstwach domowych. No i oczywiście w ogóle do paliwo, także paliwo do statków, ale może służyć też od biedy do ciężarówek. Jak wiemy, LPG może służyć także jako paliwo do samochodów. No i węgiel. Węgiel wykorzystywany, oczywiście też wiele różnych gatunków, od chyba najbardziej szlachetnego antracytu, który zawiera w sobie 80 kilka do 90 kilku procent węgla, w sensie pierwiastka. Ten może służyć także do celów petrochemicznych, do produkcji przeróżnych tworzyw sztucznych, chociaż na Ukrainie pali się tym w elektrowniach. Wreszcie faktycznie do produkcji energii elektrycznej, różne gatunki węgla, które nie nadawałyby się do palenia w piecu, w ogóle by się coś takiego nie chciało zapalić przy normalnych temperaturach. Wreszcie nawet w gospodarstwach domowych też jako źródło energii do celów bytowych. Chyba tyle.
Bardzo dziękuję. Pozwoliłem sobie wpuścić w pułapkę pana Jana, w którą wpadł z głupotem, jeśli mogę zastosować język Stanisława Lema, którego książkę niedawno, właśnie parę godzin temu, zakończyłem czytać. Ja tu muszę dopowiedzieć, że gaz ziemny przede wszystkim jest nie tylko nośnikiem energii do procesów produkcyjnych, ale także substratem do produkcji między innymi nawozów sztucznych. To jest absolutnie kluczowa technologia, bez której cały świat pogrąży się w katastrofie cywilizacyjnej, w katastrofie głodu. To, z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę, to to, że na całym świecie istnieje tylko, funkcjonuje kilkanaście państw, które są samowystarczalne żywnościowo. I to w tym sensie, że mają własne pokłady, zasoby energii, czyli właśnie gazu ziemnego i ropy naftowej służącej i do transportu, i jako substrat, czyli półprodukt do produkcji rozmaitych substancji niezbędnych do tego, żeby to wszystko działało. Więc mówiąc w skrócie, nie tylko te surowce energetyczne, na które tak narzekają wszyscy tak zwani klimatyści, mówię tak zwani, dlatego że teraz przejdziemy do tematu tego, jak potężną operacją psychologiczną jest całe te tak zwane zielone szaleństwo, ETS-y, nie ETS-y. Problem polega na tym, naszym dostępem do energii. Problem jest to, że faktycznie o ile w latach 60., 70., 80. cały czas stracono tak zwanym peak oil, czyli szczytem wydobycia, czyli szczytem podaży, produkcji ropy naftowej, czy gazu ziemnego, czy węgla, to teraz rzeczywiście zaczyna dochodzić do tego peak oil i to w sposób, który nie do końca jest oswojony przez osoby nawet zagłębiające się dosyć głęboko w geopolitykę. Podsumowując tę część naszej rozmowy, bez energii z ropy naftowej, bez energii z gazu ziemnego i bez gazu ziemnego, bo nie tylko chodzi o energię, bez węgla, którym między innymi jako ta odmiana węgiel nazywana węglem koksowniczym, nie mamy produkcji stali, bo produkcja stali bez pomocy węgla jest technologią póki co i eksperymentalną, i nieprzystosowaną do skali, jaka jest potrzebna całemu światu do tego, żeby zatrzymać, żeby podtrzymać istnienie w stanie nadzwyczajnego bogactwa energetycznego. I tu jeszcze takie podsumowanie filozoficzne pozwolę sobie dodać. Wolność jest produktem nadwyżki ekonomicznej. To jest sentencja, czy też maksyma, spostrzeżenie, która pojawiła się już w mojej książce Sun Tzu i jego sztuka wojny, pojawiła się ponownie w prawidłach geopolitycznej gry o przetrwanie, a to dlatego, że nie ma ważniejszego prawidła przetrwania wszystkich homeostatów geopolitycznych, czyli wszystkich państw, mocarstw, imperiów, które funkcjonują w czasach i historycznych, funkcjonowały i w czasach historycznych, i funkcjonują w czasach współczesnych, i będą funkcjonować w przyszłości, czy to na naszej planecie, czy gdziekolwiek indziej rozwinie się życie, czy jakakolwiek cywilizacja. Przetwarzanie energii jest absolutnie symptomem bogactwa i ilość przetwarzanej energii jest wprost skorelowana z wielkością gospodarek. Czym więcej tej energii się przetwarza, energii z paliw kopalnych, tym wyżej jest rozwinięta gospodarka, tym większa jest ta gospodarka. Tutaj dodam, że ze względu na stabilność sieci i przewidywalność podaży, czyli zdolności produkcyjnej energii, energia z wiatru, energia słoneczna nie może być większą częścią miksu niż około 12, taka jest optymalna liczba, do 20%. Potem sieć przestaje być stabilna w tym sensie, że nie da się za nią zapanować, dlatego że nie sposób przewidzieć, kiedy będzie jednocześnie wiał wiatr i świeciło słońce, a kiedy będzie tylko jedno z tych dwóch, a kiedy nie będzie żadnego z tych dwóch. W związku z tym idiotyzmy i to absolutne idiotyzmy, które mówili członkowie naszego rządu i nie tylko naszego rządu, ale też rozmaici agenci wpływu, czy też efektory wpływu z wyżyn hierarchicznych, do których my nie mamy dostępu i nie potrafimy z nazwy nawet zidentyfikować ludzi, którzy za to odpowiadają. Te efektory, które są jednocześnie członkami rządu Rzeczpospolitej Polskiej, mówiły, że wkrótce uda nam się osiągnąć 100% przejścia na paliwa, przepraszam, na źródła energii odnawialne, co jest absolutną mrzonką, chociażby z przyczyn technicznych. Ci ludzie nie mają absolutnie żadnego pojęcia o problemach energetycznych, o problemach inżynieryjnych i tak dalej, i tak dalej. Drugą częścią naszej rozmowy jest kwestia ropy tradycyjnej i łupkowej w Stanach Zjednoczonych i różnic, jakie są między frakcjami rozmaitymi, czy też klasą, czy też rodzajem surowca, którym jest ropa naftowa, w zależności od tego właśnie, jak wiele jest części ciężkich frakcji, a jak wiele jest lekkich frakcji. Panie Janie, czy czuje się Pan na siłach, żeby parę słów powiedzieć o tym?
Mogę spróbować. Tradycyjna ropa naftowa to paliwo, które jest...
Panie Janie, przepraszam, że przerwę. Tak dopowiem, no ja napisałem książkę na ten temat, więc mam za sobą kilkadziesiąt godzin badania tych spraw, więc specjalnie tak nieco narażam Pana Jana na ujawnienie braku szczegółowej wiedzy, ale właśnie chcemy pokazać Państwu, jak nasze potoczne rozumienie, nawet osoby, która się orientuje dosyć dobrze, nawet czasem bardzo dobrze w takich kwestiach bardziej technicznych nawet, jeśli chodzi o surowce energetyczne, jak bardzo te percepcje są rozbieżne od faktycznego stanu rzeczy, o którym nikt nie mówi i nikt raczej nawet nie ośmiela się mówić. Także, panie Janie, jeśli mogę poprosić ponownie o wejście w pułapkę w kwestii rozróżnienia ropy tradycyjnej i łupkowej.
Bardzo chętnie.
Dziękuję bardzo.
Ropa tradycyjna to będzie ropa wydobywana ze złóż tradycyjnych, gdzie po nawierceniu kilkucalowego otworu możemy spodziewać się tego, że pod ciśnieniem już jakimś tam zacznie nam wypływać faktycznie surowiec. Będzie to surowiec zawierający w momencie, kiedy go zrektyfikujemy, wiele różnych frakcji, oczywiście w zależności od źródła wydobycia, od miejsca, którym wydobywamy, od właśnie tego, co dostaniemy, będzie zawierała różną zawartość różnych frakcji, czyli po rozwarstwieniu zobaczymy, jak będzie dużo różnych frakcji. Zasadniczo będzie na samym dole, to będą asfalty, następnie będą jakieś ciężkie frakcje już palne, czyli jakieś mazuty, następnie coś, co będzie można przerobić na paliwo lotnicze, nafta, potem paliwo do diesla, potem paliwo typu benzyny. No i jeszcze frakcje lżejsze. Często z tymi złożami występują oczywiście wspólnie złoża gazu. Jeżeli chodzi o ropę łupkową, to jest najczęściej wydobywana ze skał, w których albo już było kiedyś złoże ropy tradycyjne, można powiedzieć, albo w skał, których po prostu jakąś inną metodą odnaleziono występowanie. Jest to ropa nie zawarta w złożu, rozumianym jako bańka, można powiedzieć, czegoś otoczoną skałą, ale z samej skały, która w sobie, w łupkach, zawiera po odpowiedniej technologicznej obróbce, dodajmy podziemnej, często na bardzo dużych głębokościach, zawiera w sobie także ropę. I będzie to robione w ten sposób, że nawierca się dość głęboki pionowy otwór, często kilka kilometrów. Następnie od tego otworu odchodzi się w bok i dokonuje się szczelniowania, czyli znowu wtryskiwania pod ciśnieniem mieszaniny jakiejś chemicznej, która powoduje rozkład samej skały i wydobywanie się z niej ropy i gazu, którą następnie się wyjmuje. Różnice? Cóż, ropa łupkowa będzie, z tego co mi pobieżnie wiadomo, miała znacznie mniejszą zawartość frakcji ciężkich. Chociaż też sama ropa naftowa tradycyjna też może mieć je różnie rozłożone, natomiast łupkowej raczej rzadziej. Chyba ze względów technologicznych jesteśmy w stanie wydobyć właśnie te frakcje cięższe.
Tak, dokładnie tak jest. Ja teraz przechodzę do praktycznych konsekwencji tych wszystkich faktów. Surowiec, ropa naftowa jest różna w różnych częściach świata, wydobywana w różnych miejscach, rejonach, z różnych złóż, do tego stopnia, że jest to tak naprawdę całkiem różny surowiec. Jeżeli jakikolwiek kraj decyduje się na import określonego typu ropy, to musi zainwestować bardzo dużo pieniędzy w budowę rafinerii, która służy do przetwarzania konkretnej ropy z konkretnego rejonu. Stąd są takie problemy z przestawieniem się z ropy rosyjskiej na ropę na przykład z Bliskiego Wschodu albo z ropy właśnie tych cięższych frakcji wenezuelskich, które są wyjątkowo ciężkie, tak jak frakcje, które są wydobywane na terenie Kanady i trafiają do środkowej części Stanów Zjednoczonych. To są wyjątkowo ciężkie frakcje. W związku z tym najczęściej jest robione tak, że Amerykanie, przynajmniej w ostatnich dwóch dekadach, mając możliwość wydobywania bardzo lekkich frakcji łupkowych, zmieniają je w paliwa płynne, czyli przede wszystkim w benzynę, wysyłają za granicę. Jest to paliwo bardzo wysokiej jakości, bardzo lotne, bardzo energetyczne. Natomiast sami nadal importują ropę z Bliskiego Wschodu, do której przystosowana jest cała infrastruktura na terenie Stanów Zjednoczonych. Może nie cała, ale większość. W związku z tym mamy taki paradoks, który jest nie do końca rozumiany, ale natychmiast w trakcie naszej rozmowy myślę, że już wszyscy wiedzą, co zamierzam zaraz powiedzieć. W związku z tym to, że Stany Zjednoczone Ameryki są eksporterem ropy netto, nie oznacza, że oni uzyskali całkowitą niezależność od surowców energetycznych z zagranicy, jak bynajmniej. Ta ropa krąży w dwie strony i nie jest to zabawa handlarzy, którzy po prostu obracają tymi statkami, portantowcami, tylko po prostu konieczność technologiczna, podkreślam, technologiczna. Natomiast wracając już do kwestii wydobycia ropy tradycyjnej i ropy łupkowej w Stanach Zjednoczonych, zaraz poproszę o komentarz pana Jana, natomiast tym razem ja sam pierwszy pozwolę sobie tu opowiedzieć. Wydobycia ropy tradycyjnej w Stanach, w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych i w złożach szelfowych przypadł w roku, mniej więcej w okolicy roku 1970. Jak zobaczymy na zakres produkcji ropy, wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, to cały wzrost produkcji zaczynający się na początku XXI wieku, mniej więcej w roku 2004-2008, kiedy pierwsze komercyjnie opłacalne odwierty ropy łupkowej zaczęły być realizowane, to szczyt wydobycia ropy łupkowej według wszystkich wyliczeń wypada na rok bieżący, 2025 i 2026. To są oczywiście szacunki, dlatego że tak naprawdę wszystkie dane są albo niedokładnie rozpoznane przez firmy wydobywające i firmy poszukujące tej ropy łupkowej, a też te, które mają znaczenie strategiczne, geostrategiczne i geopolityczne, z całą pewnością są w jakiś sposób utajnione albo fałszowane po to, żeby powiedzmy partnerzy półzawodnictwa Stanów Zjednoczonych, czyli Chińczycy, czy ktokolwiek inny, czy państwa arabskie należące zwłaszcza do kartelu OPEC, czy w wersji jego rozszerzonej, czy też Rosja, chcieliby wiedzieć, kiedy Amerykanom skończy się ropa łupkowa, dlatego że ta ropa łupkowa powstrzymała niezwykle krytyczny proces geopolityczny, o którym nikt nie mówi. Jestem tym bardzo zdziwiony z jednej strony, a z drugiej strony bardzo jest to w sumie oczywiste. Z tego powodu, że większość tak zwanych ekspertów od geopolityki, czy ekspertów od kwestii systemu dystrybucji energii na świecie, nie ma interesu w ujawnianiu prawdziwej natury gier, które toczą się między mocarstwami o dostęp do energii. Dlatego, że problem polega na tym, najważniejsze pytanie, jakie jest zadawane, brzmi następująco. Kiedy Amerykanie będą zmuszeni sięgnąć po ropę, którą w tej chwili bez konieczności konkurowania o to ze Stanami zużywają Chiny, będące fabryką świata? W chwili, w której ta ropa w Ameryce się skończy, ropa łupkowa i gaz ziemny łupkowy, w chwili, w której Trumpowi, czy też kimś jego następcom, czy też generalnie po prostu Stanom Zjednoczonym uda się przywrócić produkcję produktów przemysłowych, czy wszelką produkcję przeniesioną do krajów trzeciego świata i przeniesioną przede wszystkim do Chin, sprowadzić z powrotem w obręb Stanów Zjednoczonych, w takiej chwili Stany Zjednoczone, bez względu na to, które z tych dwóch wydarzeń nastąpi pierwsze i czy nastąpi równolegle czy równocześnie, to Stany Zjednoczone zaczną współzawodniczyć o ropę, którą w tej chwili mają sobie zapewnioną bez żadnego kontestowania dostępu do niej Chińczycy. I to jest największe niebezpieczeństwo, jakie wisi nad naszymi głowami i o tym niebezpieczeństwie nie mówi praktycznie nikt. Panie Janie, proszę o komentarz.
Zauważcie Państwo jedną ciekawostkę. Otóż od pewnego czasu jesteśmy karmieni taką narracją, że właśnie Stany Zjednoczone osiągnęły tą samowystarczalność energetyczną, no i w związku z tym ich interesy definiują się już dzisiaj inaczej, przestają mieć na przykład zaawansowane interesy na Bliskim Wschodzie. Otóż cała praktyka ich funkcjonowania dokładnie temu przeczy. Zauważcie Państwo, że pomimo tego, że ta ropa łupkowa ma właśnie zaspokoić w pełni zapotrzebowanie Stanów Zjednoczonych na węglowodory, pomimo tego w dalszym ciągu Stany Zjednoczone prowadzą bardzo aktywną politykę na Bliskim Wschodzie, bez przerwy, teraz mieliśmy dopiero co 12-dniową wojnę z Iranem, bardzo mocno inwestują w interesy z Izraelem, a także w ostatnim czasie nagle zaczęły wojnę narkotykową z Wenezuelą, która, jak wiemy, ma ogromne złoża ropy naftowej i leży w zdecydowanej bliskości Stanów Zjednoczonych, to raz, a dwa, że zaczyna, czy podejmuje próby handlu węglowodorami z Chinami. Czy w ogóle jest bardziej w chińskiej tutaj sferze wpływów niż amerykańskiej obecnie? No i Stany Zjednoczone rozpoczynają procedury zmierzające do wymiany elity rządzącej w Wenezueli. Tak się przynajmniej wydaje. Ostatnio już rozstrzelali narkotykowy statek. Oczywiście z marynarką wojenną, coraz śmielej wyprowadzane na jej wybrzeża. Podczas ostatniej naszej rozmowy na te tematy z panem Piotrem, pan Piotr poruszał, czy w ogóle wskazywał, że bardzo mocno zaciera się w ramach przeróżnych narracji nam obraz tego, że w rzeczywistości energia jest dzisiaj faktycznie tym, czym kiedyś była ziemia, czy kiedyś był przemysł, że jest tym podstawowym kryterium, dookoła którego toczą się gry geopolityczne, ponieważ one dają przewagi po prostu potem we wszystkich innych dziedzinach.
Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Teraz czas powiedzieć, do czego jest Zachodowi potrzebny Izrael, który cieszy się taką niesławą i stał się obiektem, mówiąc najdelikatniej, bardzo dużej krytyki ze względu na sposób, w jaki realizowana jest wojna między Palestyńczykami a państwem Izrael. Problem polega na tym, że Izrael jest potrzebny i Europie, i Stanom Zjednoczonym, czyli generalnie takiemu tak zwanemu kolektywnemu Zachodowi, do tego, aby zapewnić drożność między innymi kanału Suezkiego, którym ropa dociera do Europy. Nie licząc tego, że Izrael jest także instrumentem, to już mówiliśmy wielokrotnie, ale tu trzeba powtórzyć w czasie tej naszej dzisiejszej rozmowy. Izrael służy jako instrument pilnowania tego, aby żadne z państw rejonu Bliskiego Wschodu nie wzrosło w siłę do poziomu takiego, który by pozwalał na dyktowanie warunków wielkim mocarstwom. Mówiliśmy to na przykładzie Iranu między innymi. Podałem tutaj prostą oczywistość, wedle której jeżeli tylko Amerykanie znikną z Bliskiego Wschodu i wpływ, powiedzmy chociażby przez to, że upadnie projekt geopolityczny o nazwie państwo Izrael, to Iranowi nie pozwolą rozwinąć skrzydeł kto? Chińczyców. To jest przymus geopolityczny, geostrategiczny, oczywisty. Chiny nie potrzebują partnera, równoprawnego partnera, który mógłby dyktować warunki, wymuszać cokolwiek, tylko potrzebują w rejonie Bliskiego Wschodu źródeł swojej energii. Kolejną kwestią, która dotyczy która dotyczy propagandy antyizraelskiej, a propalestyńskiej, czyli proislamistycznej, mówiąc bardziej ogólnie, czy też bardziej szczegółowo, to zależnie od punktu widzenia, jaki przyjmujemy. Problem polega na tym, że problem z propagandą islamistyczną polega na tym, że islam zdecydował się, tak jak już mówiliśmy tu kilkukrotnie, zamiast konfrontować się militarnie z armią izraelską, doprowadzić do upadku Zachodu i do po prostu rozpadu całego tego procesu synergicznego tych wszystkich homeostatów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, w rezultacie czego Izrael nie otrzyma ani wsparcia politycznego, ani wsparcia materiałowego ze strony Zachodu. To by rozwiązało problem palestyński dla Palestyńczyków. Natomiast to prowadzi do kolejnego spostrzeżenia, którym się tutaj podzielimy. Prowadzi do tego, że istnieje na dzień dzisiejszy plan i jest on realizowany w sposób wręcz frontalny i oczywisty. Projekt odcięcia Europy od źródeł energii, które tradycyjnie płynęły ze strony Bliskiego Wschodu czy ze strony Afryki Zachodniej, jeśli policzymy wydobycie ropy naftowej właśnie w tym rejonie, w rejonie Nigerii. Problem polega na tym, że Chiny to wszystko koordynują, co jest oczywiste dla osób śledzących tak zwaną grupę BRICS, czyli państw, które Chiny stowarzyszyły ze sobą w celu zrównoważenia, czyli zbalansowania siły geopolitycznej, siły gospodarczej, siły militarnej Zachodu. Problem osób, i teraz nie tylko osób, które propagują, czy przyklepują, czy przyklaskują propagandzie proislamistycznej, propalestyńskiej, czyli antyizraelskiej. Problem jest taki, że to są ludzie, którzy pomagają w piłowaniu gałęzi, na której sami ci ludzie siedzą. Z tej prostej przyczyny, że jeżeli upadnie wpływ Ameryki w rejonie Bliskiego Wschodu, którego efektorem tego wpływu, czyli instrumentem kontrolnym, czyli narzędziem sprawowania kontroli, to jest właśnie tego, czym jest efektor. Jeżeli ten efektor zniknie, to Chiny razem ze swoimi wszystkimi sojusznikami, wirtualnymi sojusznikami i podmiotami geopolitycznymi, czy też homostatami geopolitycznymi, które mają zbieżne interesy z Chinami, takie jak Turcja. Turcji też zależy na tym, żeby amerykańska hegemonia się zakończyła, dlatego że w świecie bez hegemona w postaci Stanów Zjednoczonych Turcja może zostać lokalnym, może nie supermocarstwem, ale lokalnym mocarstwem, no, lokalnym hegemonem, dzięki czemu jej siła, jej zdolność oddziaływania, jej zdolność pilnowania, strzeżenia własnego interesu stanie się daleko wyższa. Tak samo jest z Iranem. Oczywiście, przypominam tutaj, w chwili, w której taka rzecz nastąpi, Chińczycy zamiast być nadal sojusznikiem i przewodnikiem w walce z ohydnym, potwornym hegemonem amerykańskim, z jego pachołkiem Izraelem, Chiny natychmiast zaczną pilnować tego, żeby ani Turcja, ani Iran nie wysforowały się na pozycję równoważnego, czy też równoprawnego partnera Chin. To jest walka, która ma miejsce w tej chwili, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Bardzo tutaj ponownie polecam, to nie jest kryptoreklama, tylko reklama wprost, książkę Oni albo My, którą w ubiegłym roku wydałem w październiku, w rocznicę ataku Hamasu na terytorium Izraela. To jest 7 października 2023 roku nastąpił atak, a wydanie książki dokładnie rok później. Lubię takie zbieżności dat. Jak ktoś czyta moje książki, to wie. Zanim przejdziemy do kwestii wojny na Ukrainie, która jest wojną o energię dla Europy, ale także więc dla nas, i w tym sensie jest to nasza wojna, mimo tego, że teoretycznie te wszystkie zasoby ukraińskie, które Zachód zdoła zagarnąć, przejdą na Zachód, a dopiero potem coś tam z pańskiego stołu spadnie do nas, do Polski, a my ponosimy koszty tej wojny w o wiele większym zakresie, niż zostanie to nam z całą pewnością zrekompensowane. Zanim przejdziemy do wojny na Ukrainie, poproszę, panie Janie, może podsumowanie z pana strony, może pan widzi coś inaczej, jeśli chodzi o Bliski Wschód i odcięcie nas od zasobów ze strony Afryki i Bliskiego Wschodu.
Niestety zawiodę słuchaczy, znaczy mam dość podobny chyba ogląd tej sytuacji. To odcinanie do pewnego stopnia następuje. No wiemy, że Europa jest odcięta dzisiaj od rosyjskich węglowodorów. Jest także odcięta, to jest źle powiedziane, ale kanał Suezki w niewielkim stopniu funkcjonuje dzisiaj. Duża część energii płynie dookoła Afryki, już jest droższa ze względu na transport. A także myślę, że ta walka o pauperyzację energetyczne Europy trwa w jakiś sposób. To paradoksalnie jesteśmy tutaj osaczani także przez Amerykanów, no nie tylko przez obóz, można powiedzieć, chiński, ale Amerykanie też chcą Europę w tym momencie odessać od taniej energii z Rosji, co zresztą się już udało. No to jest raczej brak możliwości powrotu. Ja jeszcze bym tylko do tego naszego dotychczasowego punktu wskazał jeszcze na dwie okoliczności, które mam nadzieję, że pan też tutaj troszeczkę uszczegółowi. Mianowicie, co się dzieje, że ten szczyt nam dzisiaj grozi, a co to znaczy, że szczyt, skoro szczyt wydobycia, czyli to, że teraz będzie się wydobywało już ropy mniej. I dlaczego ten szczyt kończy się także, jeżeli chodzi o ropę łupkową, a także jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne dotyczące ropy łupkowej, bo one są też, myśmy zarysowali je w poprzednim odcinku dotyczące energii, ale one są bardzo ciekawe i, że tak powiem, znowu nie do końca intuicyjne. Więc dlaczego kończy się ropa, czy kończy, no dlaczego zmniejsza się już jej wydobycie i co się dzieje z nią, jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne?
Problem z inwestycjami w ropę łupkową polega na tym, że one są niezwykle atrakcyjne dla inwestorów, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, dlatego że pozwalają bardzo szybko, w początkowych 20% funkcjonowania odwiertów, wycofać kapitał i zainwestować go w kolejnym cyklu, w jakiś inny odwiert, czy w coś innego. W związku z tym pułapka polega na tym, że, to już mówiliśmy, więc mówię tu w maksymalnym skrócie, mówiliśmy kilka odcinków temu. W związku z tym problem polega na tym, że Amerykanie znaleźli się w sytuacji, w której za chwilę skończy im się te bogactwo, nadzwyczajna obfitość tych lekkich frakcji ropy łupkowej i gazu łupkowego. I nagle one zostaną, Stany zmuszone do tego, żeby iść na wojnę, wywalczyć, dlatego że wszyscy wcześniejsi partnerzy, którzy byli eksploatowani w sposób nie do końca grzeczny, mówiąc tak już żartobliwie, wszyscy ci partnerzy zostali zbuntowani Stanami Zjednoczonymi, zostali skonfrontowani ze Stanami Zjednoczonymi i z Zachodem, etycznie, moralnie, przez właśnie genialnie rozgrywane przez Chiny i przez wszystkich przeciwników Zachodu kwestie tego, w jaki sposób Izrael prowadzi wojnę o utrzymanie swojej dalszej egzystencji. Więc problem polega na tym, że Amerykanie będą musieli w ciągu najbliższych 10, nie wcześniej niż 5 podejrzewam, ale w okolicach 10 lat od teraz z całą pewnością będą musiały zacząć współzawodniczyć o ropę, która w tej chwili płynie do Chin z Bliskiego Wschodu, a więc oznacza to bardzo prawdopodobnie konfrontację militarną, chyba że uda się w jakiejś operacji, która nie wyszła póki co dobrze ze względu na to, że Trump doszedł do władzy ponownie, dostał swoją drugą kadencję. Natomiast o ile nie nastąpi jakiś akt wojny tak zwanej hybrydowej albo wojny nieograniczonej, ja to wolę to określenie i tą koncepcję, to nastąpi militaryzacja polityki, geopolityki, decyzji geopolitycznych Stanów Zjednoczonych. I tu już przechodząc, pozwolę sobie już przejść do kwestii wojny na Ukrainie, dokładnie taki sam scenariusz czeka Europę. Albo w moim przekonaniu ta sytuacja, jaka ma miejsce w kwestii nie tylko dostępu do energii dla Europy, ale także tego, co jest de facto wymianą populacji europejskiej, przynajmniej we Francji, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. W tej chwili odsetek ludzi, którzy w tej chwili są dziećmi, ale którzy za 10 lat będą stanowić ten główny trzon populacji, która się rozmnaża, czyli produkuje kolejne dzieci, w tej chwili jest tak duży, że możemy spokojnie mówić bez żadnych podejrzeń czy też zarzutów o ogłoszenie tak zwanych hipotez spiskowych, przepraszam, teorii spiskowych, ja to nazywam hipotezami spiskowymi, ale generalnie hipotezami o tak zwanej wielkiej wymianie. Mówią, potwierdzają to, że ma ona miejsce, czyste, zupełnie nieskażone dane demograficzne z krajów, które podlegają temu oddziaływaniu tej gigantycznej operacji psychologicznej, która ma miejsce w tej chwili w Europie, a w Stanach Zjednoczonych została zatrzymana przez Trumpa. Mówię tutaj przecież o polityce otwartych granic, która za czasów kadencji Bidena została rozkręcona do maksymalnej prędkości, co było wręcz niesamowite. Podawaliśmy przykłady, podam tylko jeden. W pewnym momencie w tak zwanym Eagle Pass, czyli w przejściu w nielegalnym, w obszarze, w którym następowało najbardziej natężone nielegalne przechodzenie nielegalnej migracji na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, to tam dochodziło do tego, że rząd federalny pod administracją Bidena pozywał do sądu służby ochrony granic stanu Teksas o to, że te służby blokowały nielegalnym imigrantom wtargnięcie na terytorium Stanów. Więc to jest opowieść rodem z paragrafu 22 skrzyżowanego z filmami Barei, więc wręcz niewyobrażalne. Tego typu przykłada jest ich cała masa. Pokazują, że istnieją niesamowicie silne i posiadające niesamowite zdolności oddziaływania ośrodki władzy, które wymykają się naszej percepcji w ogóle. I te ośrodki dążą do zniszczenia Zachodu. ilość przykładów poświadczających tego typu wizję świata, czy tą po prostu wizję świata, jest olbrzymia i pozwoliłem sobie przygotować na portalu niepozwalam.pl, link jest oczywiście na karcie tego podcastu, kilka przykładów, kilka takich najbardziej łatwych do i uwierzenia, bo niektóre rzeczy są wręcz niewiarygodne, i do sprawdzenia, i do zweryfikowania, i z fact-checkowania tego, że rzeczywiście coś miało miejsce. No ja sama natura tych zdarzeń, czy też tych ciągów wydarzeń jest w oczywisty sposób też w mojej percepcji pokazuje, że taka operacja psychologiczna i operacja niemilitarnego doprowadzenia do destabilizacji Stanów Zjednoczonych, Ameryki i państw europejskich, przede wszystkim Europy Zachodniej, to wszystko ma miejsce. Wracając ściśle do tematu, w podobny sposób, tak jak Ameryka zostanie zmuszona, jeśli chce odtworzyć swoją bazę przemysłową na miejscu w Stanach, musi sięgnąć po węglowodory z innych części świata niż same Stany Zjednoczone Ameryki, niż sam kontynent północnoamerykański. Tu pan Jan już wspominał, że nagle się okazuje, że Wenezuela jest obiektem ataku, czy też próby przejęcia kontroli w oczywisty sposób nad wszystkimi tymi zasobami węglowodorów. Natomiast w Europie mamy to samo. Wojna na Ukrainie jest tak naprawdę wojną o zapewnienie Europie, czyli Unii Europejskiej, czyli Niemcom, energii, która to energia jest zaklęta w węglowodorach odkrytych w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w szelfie kontynentalnym wokół Krymu, ale także we wschodniej i w zachodniej części Ukrainy. To, co jest najcenniejsze generalnie, na tym od końca 2022 roku siedzą Rosjanie i wypędzić się nie dadzą. W związku z tym próby ekspansji Unii Europejskiej czy też NATO na Ukrainie, czyli wchłonięcie Ukrainy, czyli państwa buforowego z punktu widzenia Rosjan, nie powiodły się. Zasoby, które miały trafić, no zostać, że tak powiem, przejęte przez i rozdysponowane przez Zachód, na ten Zachód z całą pewnością na dzień dzisiejszy, z tego to widać jasno, nie trafią. No, to najsłynniejszym takim epizodem poświadczającym, jakie tutaj gry muszą się toczyć, których możemy się tylko domyśleć i odgadywać, była słynna wizyta prezydenta Ukrainy Zeleńskiego w Białym Domu, w którym tam na to, że będzie musiał Amerykanom się wdzięczyć za przysłanie broni, powiedział, tylko skomentował, suka. No i to było całe podsumowanie pokazujące, jakie tam ukryte siły toczą tak naprawdę wojnę, siły, o których istnieniu no, domyślam, możemy się ich domyślać, ale dokładnie ich opisać nie jesteśmy w stanie. Panie Jani.
Aż się zbiera na uśmiech, przepraszam bardzo. Tak, no Ukraina, ta część zajęta, to co chwilę słyszymy o zajmowanej kopalni, już chyba niewiele do zajęcia zostało. Wiele z nich to kopalnie węgla najwyższej zawartości węgla w węglu, węgla w sensie pierwiastku, czyli antracyt. Tam są także złoża uranu i chyba też już w większości niestety pod kontrolą rosyjską. No i jeżeli chodzi o Krym, to też wiemy o tym, że już przed 14 rokiem zaczęto tam bardzo intensywne wydobycie węglowodorów, chyba bardziej z szelfu niż z samego Krymu, i ropa, i gaz. No i były nawet kwestie przepychanki dotyczące tego, kto jest właścicielem tych odwiertów w momencie, kiedy Rosjanie przejęli, bo to od razu chcieli upaństwowić.
No, Rosjanie, że tak powiem, zadziałali jako arbitraż, to tak, ich jest.
Tak, to jest ich.
No bo jasne mówiąc, przepraszam, tu wtrącę się pana wypowiedź. Bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób Krym, Półwysep Krymski przeszedł we własność Ukrainy, inaczej mówiąc, może w posiadanie Ukrainy. Rozróżnijmy te dwa terminy. Może pan by zechciał wytłumaczyć, jaka jest różnica między własnością a posiadaniem czegoś, jeśli mogę.
Cóż... Posiadanie to stan faktyczny, własność to najszersze prawo do rzeczy, mówiąc najprościej.
Tak, czyli na przykładzie własności samochodu, może to będzie łatwiej tak bardziej obrazowo. Ten, kto go kupił i kto na kogo jest wystawiony dowód rejestracyjny, jest właścicielem. Jako właściciel pożyczymy znajomemu ten samochód, to w chwili, w której go policjant zatrzyma i zacznie wypisywać mandat, no to rozmawia z posiadaczem, czyli kimś, kto w tej chwili dysponuje tą własnością. Z punktu widzenia Ukrainy, Półwysep Krymski jest własnością Ukrainy, a Rosjanie są posiadaczem, bo nielegalnie ją zajmują. Mówiąc tak, czy to jest uprawniona interpretacja?
Na dzień dzisiejszy zdecydowanie tak, dlatego że nikt, nawet Chiny, nie uznał poza Rosją samej aneksji Krymu. Jego historia taka najnowsza była bardzo prozaiczna. W którymś momencie Turcja straciła go w okolicach naszych rozbiorów na rzecz Cesarstwa Rosyjskiego. I ten Krym był rosyjski do czasów radzieckich, kiedy to państwo de facto rosyjskie, Związek Radziecki, rozpoczął podział swojego terytorium na republiki, uzasadniając to ideologicznie tym, że każdy naród ma prawo do samostanowienia i tak dalej. Stworzona została już od samego początku Republika Ukraińska i Białoruska. Nawet są one członkami ONZ-u zupełnie niezależnymi. I w latach 50. ówczesny sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Chruszczow, przekazał zasobów Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej do zasobów Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Krym jako dar, że tak powiem, sam był też Ukraińcem z pochodzenia. Można dywagować, to w tamtych czasach nie miało znaczenia, tak praktycznego żadnego znaczenia nie miało.
Ja znam taką jedną dywagację, jeśli mogę poprosić o chwilę głosu. Z tego, co wyczytałem w rozmaitych źródłach, to ten prezent był tak naprawdę nie prezentem, a łapówką dla towarzyszy z Komitetu Centralnego Ukrainy, do tego, żeby poparli Chruszczowa w walce o władzę. Stąd Chruszczow takim wspaniałomyślnym gestem ofiarował ten Krym po to, żeby mieć po swojej stronie właśnie w rozgrywkach politycznych na Kremlu. Żeby mieć po stronie swojej właśnie kolegów z Ukraińców.
Ja się jeszcze to króciutko tylko wtrącę. Ja z kolei usłyszałem taką oto teorię, że gospodarczo chodziło o to, żeby zaangażować Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką, bo rosyjska miała przez Cieśninę Kerczeńską za daleko do tego, żeby poprzeć budowę kanału łączącego Dniepr z Krymem. Kanału, który po dzień dzisiejszy zresztą funkcjonuje. Chodziło o nawodnienie bardzo pustynnych połaci, po to, żeby je po prostu ożywić rolniczo. Po prostu Rosjanie, wygoniwszy ludność rdzenną, ludność tatarską, utracili technologiczną umiejętność, możliwość utrzymania instalacji do nawadniania tamtejszych pól, czyli tak zwanych cystern, znanych w ogóle z Bliskiego Wschodu. To jest oczywiście tylko to jedna z wielu teorii, no ale też przytaczam, skoro dzisiaj jesteśmy przy tym.
Dobrze, to żeby podsumować naszą dzisiejszą rozmowę, Europa w ciągu najbliższych lat stanie z całą pewnością wobec bardzo potężnego problemu i jednocześnie dylematu. Bo albo ulegniemy na własną prośbę, bo przecież daliśmy się złapać na te wszystkie ETS-y i cały ten zielony ład, czy też zielony szwindel, jak mówią jego przeciwnicy. Natomiast Europę czeka bardzo prosta rzecz. Albo pauperyzacja, pozbawienie zbiednienie, utrata źródeł energii, jednocześnie utrata źródeł prestiżu przecież jako ośrodka cywilizacji, albo ośrodka, który jest wysoko rozwinięty technologicznie, cywilizacyjnie. Albo, tu jest druga alternatywa, Europa nagle będzie musiała wrócić do zainteresowania się ideologiami kolonizacyjnymi, dlatego że będzie musiała pozyskać wszystkie niezbędne do funkcjonowania zasoby, w tym energię przede wszystkim, siłą. A w chwili, w której trzeba krzywdzić inne grupy ludzi, inne wspólnoty i trzeba odbierać im siłą to, co my sami potrzebujemy do przeżycia, czy to do utrzymania wysokiego prestiżu, czy do przeżycia, to w takich chwilach pojawiają się ideologie, które usprawiedliwiają taki sposób użycia siły, czyli my jesteśmy dobrzy, a tamci są źli. W tej chwili w takiej wojnie narracji triumfują w sposób spektakularny wręcz, w moim przekonaniu, Chińczycy i cała grupa generująca propagandę BRICS i potępiająca zachowanie Zachodu, potępiająca przede wszystkim Izrael, to jest, powtarzam jeszcze raz, robione absolutnie po mistrzowsku. Tutaj karcącym głosem wytykam wszystkim ludziom, którzy się łapią na to, popierając tą narrację, stając się częścią, czy też zwolennikami propagandy, czy też punktu widzenia arabskiego, czy briksowskiego, czy chińskiego, czy antyzachodniego, czy antyamerykańskiego, tak naprawdę przyjmujemy narrację, której planiści, której realizatorzy chcą nas zniszczyć, chcą doprowadzić do tego, że Europa upadnie. Przede wszystkim są to islamiści, w dalszej kolejności, czy też może w pierwszej kolejności są to Chińczycy i wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób skonfliktowali się z Zachodem, nieważne z jakich powodów. W związku z tym, no co mogę powiedzieć, no na sam koniec naszej rozmowy, polecam rozwadze to spostrzeżenie, polecam starannemu przemyśleniu to spostrzeżenie. Z jednej strony można, i to jest całkowicie uzasadnione, ja też bardzo nie lubię w większości ośrodków diaspory żydowskiej za to, co robią Polskie, za to, w jaki sposób nas szkalują, czyli podkreślam, to już mówiliśmy wielokrotnie, ale nie dość powtarzać, to my Polacy jesteśmy odpowiedzialni przecież za, współodpowiedzialni za Holokaust. Teraz my też mordowaliśmy Niemców, jak się niedawno okazało, to powtarzaliśmy w ostatnim, przywoływaliśmy tą kwestię w naszej ostatniej, poprzedniej rozmowie. Problem polega na tym, że jeżeli zaakceptujemy takie narracje, no to działamy na swoją własną niekorzyść, dlatego że w gruncie rzeczy w kwestii zapewnienia sobie przetrwania problemem jest to, że te przetrwanie, zawsze tak było w historii, jest teraz współcześnie i będzie w przyszłych jakichś wydarzeniach, jakichś procesach historycznych świata zawsze funkcjonować. Po to, żeby zapewnić sobie przetrwanie, należy pozbawić tych zdolności przetrwania kogoś innego. No i do tego się sprowadzała cała gra mocarstwowa, która trwała przez całą historię ludzkości aż do początków XX wieku. Panie Janie, no ja ze swojej strony skończyłem, może jakiś komentarz z pana strony już tak na zakończenie zupełnie i żegnamy się ze słuchaczem.
Króciutko, jeżeli chodzi o ideologie dotyczące przemocy siły, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to i bez ideologii radzą sobie świetnie przy obecnej administracji. Jak widać, w Europie tych ideologii naprodukowaliśmy już wcześniej na tyle dużo, że zupełnie dobrze wystarczą nam do tego, żeby sięgnąć do którejkolwiek z nich, żeby uzasadnić jakieś brutalne postępowanie z naszymi przeciwnikami. Zresztą widać już, że można powiedzieć, że powstają z grobu. Ale dlaczego? Bo to jest wynika to z tego, z czego, o czym pan wcześniej wspomniał, że wolność to dobro, na które można sobie pozwolić w określonych warunkach. Ja bym powiedział, że jest to dobro, na które w ogóle możemy sobie pozwolić od momentu, kiedy przestajemy głodować, czy kiedy przestajemy być zakładnikami konieczności wyżywienia się i zaczynamy patrzeć w ogóle szerzej. Pan to ujął zgrabniej, ale jest to...
To nie ja cytuję.
Okej, ale w każdym razie jest to ta rzecz, a że w związku z tym, że my jako kolektywny Zachód, jeżeli on w ogóle jeszcze istnieje, ale na pewno zachodnia Europa, do której się cały czas Polska jeszcze zalicza, jeżeli my wchodzimy w głód energetyczny, to faktycznie będziemy przestawali mieć wolność, a walcząc jeszcze o nią, będziemy się posuwali do chyba coraz śmielszych faktycznie kroków po to, żeby do tego dotrzeć, do tej homeostazy, którą mieliśmy przynajmniej, do tej wygody. Jeżeli chodzi jeszcze o teorie spiskowe, o których pan wspomniał, myślę, że w ogóle warto, wiele narracji, czy spostrzeżeń, bo wiele oglądów świata zbliżonych do rzeczywistych zasad jego funkcjonowania, czyli potocznie mówiąc do prawdy. Wiele tych właśnie narracji jest wskazywanych czy przedstawianych jako teorie spiskowe po to, żeby je zdezawuować, żeby je pokazać, że są nieprawdziwe, żeby je ośmieszyć. Natomiast wiele z nich zasługuje na, wiele, nie wszystkie na pewno, wiele z nich zasługuje na prostą analizę metodą qui bono, czyli kto na czym zyskuje i po prostu na spostrzeżenie czy rozważenie, które z nich są prawdziwe w tym znaczeniu, które odzwierciedlają rzeczywistość, mimo że są przedstawiane jako spiskowe. Nie przedstawiają spisku, tylko przedstawiają rzeczywisty rozdział grup interesów i relacji pomiędzy nimi. I jeszcze jedna uwaga dotycząca Zielonego Ładu. Uważam, że nie daliśmy się złapać na Zielony Ład. Niestety jako Europa, czy jako jeszcze kolektywny Zachód, byliśmy jego producentem, jego pomysłodawcą. I to myśmy chcieli złapać jako ten kolektywny Zachód resztę świata na Zielony Ład, na którym kilka bogatych krajów Europy, północne Włochy, Holandia, Belgia, Niemcy, Francja, myślę wtedy jeszcze Wielka Brytania, świetnie by przemysłowo zarabiały, ale staliśmy się jego zakładnikiem, ponieważ Chiny sprzedają Zielony Ład znacznie taniej, też całemu światu. I dzisiaj my dajemy się łapać Chińczykom na Zielony Ład. To takie brutalne, że tak powiem, wydaje mi się, z mojej strony podsumowanie.
Tak, tak niestety jest, ale tutaj pokażę, jak już na zupełne zakończenie, zanim powiemy do widzenia, jedną ciekawostkę. Otóż ciekawostką tą jest mechanizm korupcyjny, który służy do tego, aby ten Zielony Ład z wyżyn hierarchicznych Europy Zachodniej, czyli naszych de facto kolonizatorów, czy też państwa, które nad nami dominują i narzucają poprzez rozmaite NGOsy, czy też przez jakieś powiązania, że tak powiem, personalne, rządowe, czy pozarządowe. Problem z opłatami za emisję dwutlenku węgla polega na tym, że część środków, które jest pobierana z przedsiębiorstw przemysłowych, dużego przemysłu, część trafia do budżetu kraju, w którym są one pobierane, a więc są formą łatania budżetu, a więc są formą ratowania z opresji tych elit, które przecież muszą się troszczyć o głosy w kolejnych wyborach i nie mogą zadłużyć, nie mogą doprowadzić gospodarki do jakiegoś kryzysu. Więc taki zastrzyk gotówki, który częściowo jest pobierany między innymi też przez Polskę, to swego czasu bodajże w 2024 roku była spora afera właśnie na ten temat, że gdzie znikają te środki, czy one idą do Europy, do wspólnego budżetu Unii Europejskiej, czy też trafiają do rządu polskiego. Więc jest to rozdzielane. Część zostaje tutaj po to, żeby zasilić, mówiąc najbardziej ogólnie, stabilność lokalnej elity, która pilnuje, żeby ten ład był wprowadzany. Gdyby się to wczytać, ja mówię to oczywiście w bardzo dużym skrócie i uproszczeniu, natomiast gdy wgłębić się w szczegóły, które były w mediach, oczywiście nie głównego nurtu, ale przedstawiane były szczegóły i statystyki całkowicie oficjalne i w pełni zweryfikowane, dlatego że pochodziły z oficjalnych źródeł Unii Europejskiej. Więc gdyby się w to wgłębić, no to mechanizm korupcyjny działający na poziomie istnienia całych i funkcjonowania całych państw i elit rządzących, które powiązane są z Unią Europejską, to wszystko jest wręcz szokujące i przerażające jednocześnie. Dobrze, ja z mojej strony bardzo dziękuję. Jeżeli pan nie ma już uwag, no to żegnamy się i zapraszamy do następnego epizodu.
Bardzo dziękuję państwu z Centralnej Polski i do zobaczenia przy następnej, najbliższej okazji. Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.